chłopo, duże dzieci, duży kłopot.
Małe dzieci, mały kłopot. Duże dzieci, duży kłopot. To powiedzenie, którego trafność potwierdza wielu rodziców w miarę jak ich dzieci rosną i dojrzewają. Im dzieci starsze, tym więcej z nimi problemów i kłopotów, tłumaczy słownik języka polskiego. Czy tak jest w istocie? Jedno jest pewne. Dla każdego rodzica jego dzieci i ich problemy są w danym czasie i miejscu jedną z największych, jeśli nie największą, troską. W naszym cyklu Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Dzisiaj chcemy się zająć tematem autyzmu. Myślę, że to taki temat z cyklu jednak duży kłopot. A czy dotyczy małych dzieci tylko i dużych dzieci? No to zaraz się o tym przekonamy. W naszym studiu gościmy panią Martę Szymańską, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeutę w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu i współzałożyciela Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Papilio i Fundacji Papilio Dzieciom. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I naszym drugim gościem jest pani Anna Kwinta, pedagog specjalny, terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej, diagnosta i terapeuta w dziedzinie zespołu Aspergera, specjalista integracji sensorycznej i także współzałożyciel i wiceprezes Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Papilio i Fundacji Papilio Dzieciom. Również witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Autyzm, spektrum autyzmu. Myślę, że te słowa, te definicje coraz częściej pojawiają się gdzieś w naszym społeczeństwie, w naszych środowiskach. Jednak cały czas to są sytuacje, które budzą niepokój u rodziców, u rodzin tych osób, które dotykają te zaburzenia. Wreszcie wśród całego środowiska, tak, tych osób, tych dzieci, bo właściwie o dzieciach chcemy dzisiaj głównie rozmawiać. Czy możemy wyjaśnić, co to w ogóle jest autyzm i także co kryje się pod tym słowem spektrum autyzmu?
Spektrum autyzmu to jest zespół symptomów, dlatego mówimy o spektrum, że te symptomy nie są zawsze identyczne jakościowo, ilościowo. Dlatego właśnie mówimy o spektrum. Czasem nawet mają różne warunki występowania. Nie zawsze w każdej sytuacji możemy te symptomy obserwować. Dlatego ta diagnoza spektrum autyzmu często jest trudna, ponieważ zdarza się, że objawy są bardzo delikatne, subtelne. Akurat na przykład na spotkaniu diagnostycznym mogą być słabo obserwowalne. Jeśli chodzi o konkretne symptomy, no to skupiamy się tutaj wokół takich trzech obszarów. Kontaktów społecznych, relacji, komunikacji oraz rozwoju zabawy. Dodatkowo jeszcze często występującymi symptomami są symptomy z zakresu integracji sensorycznej.
Chciałam tutaj tak zauważyć, że jeszcze kilka lat temu nie było takiego określenia spektrum autyzmu, tak? Jak to się stało, że w ten sposób zaczęło się określać tego typu zaburzenia?
Kilka lat temu mieliśmy do czynienia z takim terminem diagnostycznym jak cechy autyzmu. I kiedy właśnie nie było pełnoobjawowego autyzmu, czyli nie występowały symptomy z tych trzech obszarów, które wcześniej wymieniłam, tylko występowały na przykład z dwóch obszarów albo były mniej nasilone, to diagnozowało się cechy autyzmu. Później właśnie wycofano się z tego terminu cechy autyzmu i powstało spektrum autyzmu. Tego też jakby na diagnozie się nie pisze, tak? Tylko pisze się albo autyzm wczesnodziecięcy, albo autyzm atypowy, albo właśnie zespół Aspergera. A te wszystkie trzy terminy diagnostyczne mieszczą się tutaj właśnie w spektrum autyzmu.
Rozumiem, czyli najszerszym tym pojęciem jest spektrum autyzmu i ono zawiera też ten autyzm jakby taki...
Mówi się też o całościowych zaburzeniach rozwoju i to też tutaj jest jakby termin, który określa właśnie spektrum autyzmu.
Czy to są określenia, które są zarejestrowane jako choroby?
Tutaj w ICD-10 jest właśnie, w klasyfikacji ICD-10 jest to w chorobach psychicznych. Choroba. No choroba tak nie do końca, też wszyscy się zgadzają z tym terminem, że jest to choroba, dlatego że chorobę się zwykle da jakoś leczyć farmakologicznie, tak? Mm-hmm. No tutaj to nie jest tak do końca. Bardziej bym używała terminu zaburzenie neurologiczne, tak? Jakaś nieprawidłowość tutaj działania układu nerwowego.
Pani Aniu, czy takimi prostymi słowami można by powiedzieć, czym charakteryzuje się autyzm czy autystyczne dziecko, tak? Bo no tak na pierwszy rzut oka to może ktoś wie, jeśli to jest taka wyraźna, tak, forma tego zaburzenia, no to dziecko nie mówi, czy nie potrafi się komunikować i tak potocznie każdy z nas może by się zorientował, że coś się dzieje nie tak z dzieckiem. Jak możemy tak jakoś prostymi słowami opisać to zaburzenie?
Kiedy do nas przychodzą dzieci autystyczne, przed diagnozą można zauważyć bardzo często brak kontaktu wzrokowego. Te dzieci nie nawiązują kontaktu wzrokowego, mają problemy ze wskazywaniem palcem ilustracji, układają na przykład w szeregu zabawki, to są autka, samochody, nie nawiązują kontaktu słownego, to znaczy nie mówią, nie odpowiadają na pytania, nie reagują na swoje imię, mają problemy z usiedzeniem w jednym miejscu, mają jakieś dziwne współruchy, trzepoczą rękoma, nie potrafią skoncentrować się absolutnie na żadnym zadaniu, na poleceniu, nie rozumieją mowy często. W ogóle charakteryzują się dużym natężeniem takiej lękowości. Płaczą często. Czasami słyszymy u Marty na zajęciach niesamowity płacz, który często powoduje też rozpacz rodziców. A to jest to, że te dzieci nie potrafią sobie poradzić ze swoim lękiem, ze swoimi jakimiś nowościami. One są przywiązane do rutyny, do takich stereotypów i każda sytuacja nowa wytrąca takie dziecko z poczucia takiego bezpieczeństwa, ponieważ one są tak skoncentrowane na swoim świecie, żyją w swoim świecie, że naszym zadaniem w pierwszym okresie jest wyrwanie ich z tego świata i no i danie im takiego poczucia bezpieczeństwa, że to, co robimy, to jest dobre.
Ale dzieci, ale chłopak, ale dzieci!
To jest opłat.
Czasem słyszy się takie głosy, że na pojawienie się u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu ma na przykład fakt zaszczepienia dziecka, tak? W jego wczesnym dzieciństwie czy zaraz po urodzeniu. Przez to wiele mam na przykład rezygnuje z tych szczepień. Wiele. No jakaś część, tak? Jest taki nurt wśród mam, żeby nie szczepić dziecka, bo właśnie na przykład będzie autyzm. Czy są jakieś wyjaśnienia naukowe? I jaką mamy wiedzę w ogóle na ten temat? Z jakiego powodu ten autyzm się pojawia?
To znaczy, no wiedza jest niejednoznaczna. Nie ma jakby tutaj jednej teorii pewnej, która mówi o przyczynach występowania autyzmu. W tej chwili tendencje są naukowe takie, że jest to etiologia wieloczynnikowa. Czyli na występowanie autyzmu mają wpływ czynniki genetyczne oraz później działające czynniki środowiskowe. Z mojej praktyki mogę powiedzieć, że jakby no tutaj się pokrywa, tak, ta teoria z moją jakąś tam wiedzą praktyczną, dlatego że często zdarza się, że rodzic ma trudności na przykład takie ze spektrum albo ma zdiagnozowany lub też nie zespół Aspergera, jest osobą taką wycofaną. Lub też zdarzają się rodzeństwa, gdzie jednak ten autyzm się powtarza. Bliźnięta też diagnozowałam kilkakrotnie, u których był autyzm. Także no myślę, że tutaj jakby ta teoria jest zgodna z rzeczywistością. Natomiast jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, no to tutaj też nie ma tak, że wiemy co, tak? Że nie wiem, tego nie jeść, to jeść, a tutaj iść, a zaszczepić, nie zaszczepić. Tak naprawdę wszelkie czynniki, które obciążają system immunologiczny, system nerwowy dziecka, mogą wpłynąć na to, że ten autyzm się rozwinie. Czyli wygląda to, prosto mówiąc, tak, że jakby tendencja genetyczna może być u dziecka. No i teraz, jeżeli zadziałają jakieś czynniki ryzyka środowiskowe, no to może się autyzm pojawić, a jeżeli nie zadziałają, może się nie pojawić. I teraz, jeśli chodzi o te czynniki środowiskowe, No to tutaj też mamy bardzo szerokie spektrum tych czynników, które mogą zadziałać. I to, co ja widzę u siebie, ponieważ konsultuję i diagnozuję wiele dzieci, i jakby tutaj ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że często zdarza się, że dzieciaki mają głębokie nietolerancje pokarmowe niezdiagnozowane. To skutkuje tym, że jelita nie pracują dobrze, przenikają do krwi substancje toksyczne, które zatruwają układ nerwowy. I jeżeli taka sytuacja trwa powiedzmy 1,5 roku, 2 lata, 2,5 roku, nietolerancja jest niezdiagnozowana, może dojść do takiego zatrucia układu nerwowego, że po prostu zostaje on rozregulowany i przestaje dobrze funkcjonować. Jeśli chodzi o szczepienia, o których tutaj pani wspomniała, to jak wiemy, szczepionka to też jest pewne wyzwanie dla układu immunologicznego dziecka. Dlatego no, może mieć też jakby wpływ na to, że gdzieś uruchomi się ta genetyka i te symptomy wystąpią. Ale to też nie jest tak, że to jest od punktu A do punktu B, od szczepienia do autyzmu, tak? Tylko musi wystąpić jakby no, większe spektrum czynników, które wpłyną na organizm, tak? Nie bez znaczenia jest też wcześniactwo, różne czynniki okołoporodowe, czynniki jakieś, które zaistniały w ciąży. Także no tutaj naprawdę bardzo wiele czynników może zadziałać, a czasami nie jesteśmy po prostu w stanie zdiagnozować, co się wydarzyło, że symptomy wystąpiły. Także jest to trudne diagnostycznie. No i teraz jeszcze wspomnę, bo to jest też bardzo ważne. W ostatnich latach bardzo wiele dzieci, właściwie w tej chwili 80% konsultacji, które odbywam, to są dzieci, które, u których objawy autyzmu pojawiają się w wyniku nadużywania ekranów, tak? Telewizji, smartfonów, tabletów, laptopów. I to ma rzeczywiście bardzo, bardzo istotny, negatywny wpływ na rozwój dziecka. Myślę, że to jest bardzo proste do zrozumienia, dlatego że jeżeli dziecko, które ma 0,5 roku, jest posadzone w bujaczku przed telewizorem, laptopem, w wieku 1 roku obsługuje smartfon, to ono się po prostu nie uczy. Ono się nie uczy języka, bo docierają do niego bodźce ekranowe, nie słyszy rodziców, nie słyszy, jak mówi do niego mama, nie słyszy, jak się rodzeństwo bawi. Więc ono się jakby nie uczy naturalnie, spontanicznie mowy i komunikacji. Nie jest w stanie się uczyć zabawy, nie jest w stanie wejść w relacje. I naprawdę bardzo, bardzo negatywnie to raz, tak, to jest taki środowiskowy jakby czynnik uczenia się pewnych umiejętności, a dwa, że bodźce ekranowe bardzo silnie stymulują w nieprawidłowy sposób mózg dziecka i on się po prostu rozwija wtedy nieprawidłowo, patologicznie.
Coraz częściej się obserwuje właśnie w sklepach, w wózku małe dzieci, które są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Są tylko i wyłącznie skoncentrowane na tym, co się dzieje w telefonie. I takie dziecko nie ma możliwości obserwowania świata, nie ma możliwości naśladowania, wchodzenia w rolę osób dorosłych. I chcę też powiedzieć, że to nie jest tak, że to dziecko później nie ma szans na prawidłowy rozwój, tylko rodzic musi być bardzo konsekwentny, że jeżeli terapeuta powie dosyć, trzeba zlikwidować dostęp do wysokich technologii, to taki rodzic musi się na kimś oprzeć i komuś zaufać. I ta terapia idzie później bardzo, bardzo fajnie i można wyprowadzić takie dziecko w sposób taki skuteczny.
Ja akurat mam tutaj kilkoro takich dzieci właśnie, które w tej chwili mają 5, 6 lat, 4. W tamtym roku też zakończyłam terapię 3-latka. Które właśnie przyszły do mnie z objawami autyzmu, rodzice bardzo wystraszeni, bo gdzieś tam, nie wiem, lekarz, pani w przedszkolu powiedziała, że autyzm, że się dzieje coś złego. W wywiadzie oczywiście wyszło, no, że dziecko ogląda dużo telewizji od wczesnych właściwie miesięcy, lat życia. No i rzeczywiście po wyłączeniu telewizora, terapii intensywnej, logopedycznej, psychologicznej, współpracy rodziców, rozwój po prostu wraca. Dzieciaki w tej chwili są w przedszkolu, rozwijają się prawidłowo i naprawdę to jest niezwykle ważne, choć czasami rodzice no, nie dowierzają, że to może być przyczyna, tak, bo mówią, że nie wiem, koleżanki, syn czy córka ogląda też, jest wszystko w porządku, w sensie, no może nie jest wszystko w porządku, ale nie ma objawów autyzmu. No ale to mówię, no tutaj też ta tendencja genetyczna jest jakby istotna i to trzeba też zrozumieć, że nie wszystkie dzieci mają taki sam start.
Co powinno nas zaniepokoić jako rodziców czy opiekunów wychowawców w rozwoju dziecka? Co mogłoby wskazywać na te zaburzenia typu autystycznego, kiedy możemy zauważyć te pierwsze oznaki zaburzeń rozwoju?
Najmłodsze dziecko, które przyjechało do mnie na konsultację, miało 2,5 miesiąca. I tutaj świetny pediatra, który wskazał rodzicom, że coś się dzieje, tak? Bo dziecko odwraca głowę, nie patrzy na twarz. Nawet w zabawach takich bliskich, w sensie podnoszenia dziecka, mówienia do niego, dziecko ewidentnie odwracało głowę. Czyli no, brak kontaktu wzrokowego, kiedy mama karmi dziecko, dziecko zwykle patrzy na mamę, gdzieś na, w okolicy jej twarzy, to nie musi być od razu kontakt taki idealnie wzrokowy, ale patrzy na mamę, na jej usta, na jej włosy, tak? Próbuje nawiązać jakąś relację. Także właściwie pierwsze jakby już niepokojące objawy możemy obserwować w momencie, kiedy jakby pojawiają się u dziecka te pierwsze reakcje społeczne, czyli kontakt wzrokowy, przywoływanie rodzica, kiedy na przykład leży dłużej w łóżeczku, dziecko naturalnie powinno płakać, powinno wzywać tego rodzica, powinno się komunikować. Często słyszę też na konsultacjach, że dziecko w pierwszym roku życia na przykład potrafiło długo leżeć w łóżeczku, samo się sobą zajmowało, idealne dziecko.
Tak, to było takie miłe dla rodziców.
Tak, właściwie to no, tylko takie dziecko mieć i rodzic się mógł wyspać i wszystko, no ale potem się okazuje, że to jednak nie jest takie naturalne i dobre, ponieważ no, dziecko po prostu nie komunikuje swoich potrzeb. Tak, ma mokro, chce jeść, a nie płacze, nie przyzywa rodzica. Także no, tutaj trzeba też jakby być na to uważnym, ale z drugiej strony autyzm może też rozwinąć się u dzieci, które dużo płaczą, tak? Dużo płaczą przy zmianach, przy wyjazdach, przy nowych osobach, które przychodzą do domu, przy zmianie ubrań, pieluchy, jest jakby taki no, ciągły krzyk, ciągły niepokój, no to wtedy tutaj też może świadczyć właśnie o zaburzeniach integracji sensorycznej u dziecka, które gdzieś tam potem mogą prowadzić do tego, że te symptomy autyzmu się pojawiają.
Właśnie. Mam chłopca w tej chwili 3,5-letniego, u którego właśnie niedawno zdiagnozowano autyzm i zaburzenia kontaktu wzrokowego są do tego stopnia, że ten chłopiec podczas jakichkolwiek zabaw zamyka oczy. Jest tak nadwrażliwy wzrokowo i mama mówi, że w domu jest podobnie. I to jest naprawdę, to mi się pierwszy raz zdarzyło, takie dziecko z takim problemem w kontaktach wzrokowych, ale od tego właśnie trzeba być bardzo, trzeba czujnym właśnie na to, bo często, bardzo często podstawowym symptomem i takim pierwszym wskaźnikiem jest brak kontaktu wzrokowego dziecka.
Małe dzieci, mały chłopak, małe dzieci!
Wspomniała pani Marto o tych zaburzeniach integracji sensorycznej. Czy moglibyśmy teraz chwilę o tym, czym one są, w jaki sposób możemy je zaobserwować u dzieci? Pani Aniu.
Zaburzenia integracji sensorycznej są to zaburzenia, które bardzo utrudniają dziecku ogólne funkcjonowanie w życiu, ponieważ wszystkie bodźce, które docierają do dziecka, są nieprawidłowo odbierane przez układ nerwowy. I często jest tak, że dziecko przychodzi do nas i zatyka uszy, albo tak jak mówię, nie patrzy. Jest to związane najczęściej u dzieci autystycznych z dużymi nadwrażliwościami. Układ nerwowy jest przebodźcowany i nie odbiera bodźców w taki sposób, jak powinien. Nie umie sobie układ nerwowy poradzić z tą sytuacją i następują objawy, które powodują właśnie takie zachowania u dzieci. Objawy, które możemy zauważyć. Są to właśnie, tak jak wspomniałam, ogromne zaburzenia w zakresie nadwrażliwości. Są też dzieci, które mają zaburzenia o charakterze podwrażliwości, to znaczy nie czują w ogóle bólu. Często jest tak, że się przewracają, leci im krew z kolana, a one w ogóle nie płaczą. I związane jest to z podwrażliwością, czyli układ nerwowy nie rozpoznaje tych bodźców adekwatnie do sytuacji. Ale zaburzenia integracji sensorycznej to nie jest tak zwana tylko i wyłącznie nadwrażliwość czy podwrażliwość, ale to jest głównie również często brak koordynacji ruchów, zaburzenia równowagi ruchowej, jest taka niezgrabność ruchowa, niezborność ruchowa. I to rzutuje również na ogólne funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, w domu. Dziecko się obija o różne przedmioty, ponieważ nie umie ocenić odległości sytuacji, nie umie się skoncentrować na zadaniu. I to właśnie rzutuje na na jego funkcjonowanie. Dziecko jest takie lękowe, ponieważ nie czuje swojego ciała dobrze, nie czuje, że tak powiem, przyciągania ziemskiego. Często dzieci z zaburzeniami autystycznymi mają też problem z tym, że boją się na placu zabaw na przykład, na huśtawkę wejść, bo no, nie czują swojego ciała, boją się zjeżdżać na zjeżdżalni, są wycofane, w piaskownicy nie potrafią bawić się piaskiem, ponieważ ich dłonie nie czują tego, albo no, jest to takie nieprzyjemne dla nich. No i te zaburzenia ograniczają właściwie funkcjonowanie w życiu, bo jak ma się czuć takie dziecko w przedszkolu, na przykład, kiedy ciągle się boi, że ktoś go dotknie, ktoś go popchnie, ktoś go szturchnie i nad tym głównie koncentruje się nasza praca. Wcześniej to było tak troszkę spychane na plan dalszy. A, ma czas na naukę jazdy
właśnie,
na rowerze.
Często tak
a,
nie
takie
mówią,
jest
prawda?
Troszkę niezgrabne, to nadrobi.
Minie mu, tak.
A to niestety nie mija. Te zaburzenia się tylko i wyłącznie pogłębiają. Także, a poza tym rodzice w tym momencie też siłą rzeczy bardzo dużo pracują. I dziećmi zajmuje się niania, zajmuje się, no już może rzadziej babcia, ale babcia nie jest też do tego przygotowana, żeby się takim dzieckiem pod tym kątem zająć. I trzeba być bardzo, bardzo czujnym.
Też tutaj można wspomnieć o wybiórczości jedzeniowej, która się też często pojawia u dzieciaków ze spektrum. No i też ona ma gdzieś podłoże tutaj sensoryczne, nie? Więc tutaj też jakby można na to zwrócić uwagę, że dziecko po prostu no, pewnych konsystencji na przykład nie toleruje, pewnych smaków, albo nie wiem, je płatki tylko z jednej firmy, tak na przykład. I to też jest taka wskazówka.
Często jest też tak, że dzieci w przedszkolu z wybiórczością pokarmową, dla nich to jest bardzo duży stres, posiłek, wspólny posiłek, gdzie one też zdają sobie sprawę z tego, że coś jest z nimi nie tak, że inaczej się zachowują i że no, mogą być też narażone na taki ostracyzm grupowy.
Tutaj jeszcze też chciałam wspomnieć, bo powiedzieliśmy o tych obserwowalnych objawach u dzieci takich małych, właściwie do pierwszego roku mówiłam życia, ale najczęściej trafiają dzieciaki około drugiego roku życia, tak mają 2,5 przed trzecim rokiem życia i wtedy tutaj też myślę, że warto wspomnieć, bo będą pewnie słuchać nas rodzice, że dzieci, które nie mówią do drugiego roku życia, to są dzieci, które wymagają koniecznej, szybkiej, specjalistycznej konsultacji. Dzieci, które nie pokazują palcem, nie robią brawo, nie pokazują, gdzie jest oczko, nie robią papa. Dzieci, które jakby same załatwiają swoje potrzeby, tak? Czyli jeżeli coś potrzebuję, to idę, biorę, nie idę do mamy, mamo, daj, nie wołam, tylko po prostu idę. Jak nie mogę sobie sama sięgnąć, to po prostu rezygnuję, tak? Dzieci, które nawet czasem mówią, wypowiadają słowa, bo rodzice mówią, jak ja pytam, tak, na konsultacji, czy dziecko mówi, jakie słowa wypowiada. No mówi mama, mówi baba, mówi tata, mówi. A ja wtedy pytam, ale mówi, powtarza, czy woła panią? No i się okazuje często, że odpowiedź jest, że on powtarza sobie, gdzieś chodzi i tylko mama, a jakby nie używa tego słowa. I to też jest jakby taka ważna wskazówka dla rodziców, bo jeżeli teraz powiemy, że wskazówką autyzmu jest to, że dziecko nie mówi, a dziecko mówi mama, baba, tak? No to już rodzic zostaje uspokojony i moje dziecko mówi, więc jest wszystko
więc
w porządku.
Więc jest autystyczne.
Więc jakby tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście jest komunikacja, bo mowa to nie wszystko. Komunikacja, czy dziecko używa tych słów, czy używa gestów, bo może nie mówić do trzeciego roku życia, wtedy mamy do czynienia z opóźnionym rozwojem mowy, ale używa gestów, tak? Pokaże samolot, pokaże daj, wszystko pokaże, co chce powiedzieć, jest w stanie, że tak powiem, gestami, mimiką, dźwiękami przekazać.
Naszymi gośćmi były pani Marta Szymańska, pani Anna Kwinta z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka Papilio w Kaliszu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia, bo jeszcze się zobaczymy.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Cześć, kochani.